Od starożytności do wieczności. Audycja historyczna w Radiu Doksa.
Po krótkiej muzycznej przerwie wracamy do opowieści o Królowej Bonie. Przypomnę, w poprzedniej części skończyliśmy na temacie, jak korzystnie wydać za mąż swoje córki. Choć zabrzmi to brutalnie, w wyższych sferach nikogo nie obchodziła jakaś tam miłość. I Bona nie była tutaj wyjątkiem, o czym za chwilę się przekonamy.
Starała się swoje dzieci, dziewczynki, wydać dobrze za mąż. Postarała się o to jednocześnie, żeby jej syn nie musiał czekać na śmierć ojca i walczyć, żeby zostać jego następcą. Za życia jeszcze Zygmunta Starego doprowadziła do tego, żeby objął tron litewski i został prawowitym następcą Zygmunta Starego.
Dodajmy, że to była jedyna taka sytuacja w historii Rzeczypospolitej, tak zwana elekcja vivente rege, czyli za życia poprzedniego króla.
Tak, nigdy później się to już nie zdarzyło, ale wielki szacunek dla Bony, dla jedynej polskiej królowej, której się to udało. Kosztowało ją to z pewnością wiele wysiłku, wiele zabiegów politycznych, no i oczywiście dużo pieniędzy. Niestety jej zabiegi też powodowały od początku właśnie niezadowolenie wśród możnowładców i wśród szlachty. Był też moment, kiedy szlachta się zbuntowała, był to moment rokoszu, ponieważ miała dosyć wtrącania się Bony do polityki. Król sprawę załagodził, ale nic co nie dało, bo ona, mówiąc o polityce, zawsze była w swoim żywiole. Zygmunt Stary nie zamierzał jej powstrzymywać, chociaż tak myślę, że czasami trochę miał jej dość.
Zygmunta Starego określa się w historii do dzisiaj jako jednego z najlepszych menadżerów na polskim tronie. Czy możemy wysnuć taką być może śmiałą teorię, że za inwestycjami w rozwój państwa, w rozwój wojska i wszelkimi innymi działaniami, które podejmował król Zygmunt, gdzieś tam cichaczem z tyłu za jego plecami tak naprawdę stała Bona Sforza?
Znaczy z opisów historycznych, z przekazów historycznych wiemy, że król był zachowawczy, że król zawsze starał się mieć jeszcze jedno wyjście z danej sytuacji, że nie był taki żywiołowy. No, był starszy, więc miał doświadczenie w polityce. Natomiast Bona, Włoszka w gorącej wodzie kąpana, jest tu i teraz. Tak było w wielu sytuacjach. Historia przytacza tylko jedną taką historię, kiedy król, chyba zmęczony już jej naciskami, no, mało uprzejmie się do niej odniósł, wyprosił ją z komnaty, więc wyżyła się na dwóch swoich doradcach, Alifiu i Papakodzie. Alifio był z nią do końca swojego życia, był jej bardzo oddany, wysłany razem z nią do Polski przez jej matkę i umarł w Polsce. Bardzo, bardzo płakiwała jego śmierć, natomiast Papakoda to był karierowicz, ale po śmierci Zygmunta Starego, po tym jak bardzo zawiódł ją jej syn, kiedy po pierwszym nieudanym małżeństwie z Elżbietą Habsburżanką ożenił się z miłością swojego życia, Barbarą Radziwiłłowną, drogi matki i syna się rozeszły. Rozeszły się w dramatyczny sposób, ponieważ Bonę oskarżano o otrucie Barbary Radziwiłłowny. Faktem jest, teraz już wiemy o tym, że Barbara Radziwiłłowna była chora na nowotwór, nic jej nie mogło uratować, ale w tamtych czasach było powszechnie znana historia, że Bona Sforza, jeżeli prawdopodobnie zleciła otrucie drugiej żony swojego syna, ponieważ uważała, że to jest mezalians, że on powinien zadbać przede wszystkim o tron, na którym siedzi, a on poszedł za głosem serca, dając szlachcie i możnowładcom nowe przywileje i że nie powinien tego robić. I drogi matki i syna się w tym momencie rozchodzą. Bona wyjeżdża z Krakowa na Mazowsze, tam pozostaje bardzo długo. Doprowadza do kolejnego małżeństwa też z Habsburżanką, do trzeciego małżeństwa Zygmunta Augusta. Też nieszczęśliwego, bo okazuje się, że trzecia żona Zygmunta Augusta też jest epileptyczką i że z tego małżeństwa również dzieci nie będzie. I tak w tym momencie można zakończyć, że Zygmuntem Augustem wymiera dynastia Jagiellonów, ale to nie jest koniec, bo tron objęła Anna Jagiellonka. Późno, jako stara panna, podobno nie chciał jej Stefan Batory, tak. Ale udało się. I co jest istotne, taka ciekawostka historyczna, bo w przekazach spotkałam się z tym, że Bonnie Sforzy, astrolog nadworny, wywróżył, że córka zostanie polską królową. I była to Anna Jagiellonka. Przy matce poznała tajniki zarządzania, była bardzo zamożną osobą. No, a wracając do matki, Bona Sforza wyjechała do Bari, bardzo polegała na papakodzie. Wywiozła z Polski ogromny majątek zwany sumami neapolitańskimi, o które sądził się dosyć długo Zygmunt August, bo on się nie zgadzał na opuszczenie matki z tak ogromnym majątkiem. I Bona Sforza w Bari została przez swojego najbliższego doradcę, zaufanego człowieka, otruta, bo papa Koda chciał koniecznie przejąć jej majątek. Umarła bardzo cierpiąc, umarła okradziona praktycznie ze wszystkiego. Przez chyba 20 lat ciało w jej trumnie stało w zakrystii jednego z kościołów w Mediolanie. Jeden z książąt Radziwiłłów, który był przejazdem, zajrzał do tej trumny i mówił, że no tylko trochę jest nadpsuta, tak? Więc musiał przebiegać jakiś proces mumifikacji. Straszna historia. I dopiero jedna z jej córek zadbała o to, żeby największa polska królowa mogła spocząć w pokoju w przyzwoitych warunkach.
Naszym gościem była ponownie pani dr Kamila Kasperska-Kurzawa. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Od starożytności do wieczności. Audycja historyczna w Radiu Doksa. Zapraszamy w każdy czwartek o 14:10.
Sponsorem audycji są kopalnie odkrywkowe surowców drogowych w Niemodlinie. Producent kruszyw budowlanych.